Dziękuję za zaproszenie i za przypomnienie tych starych dziejów z mojego życia. Tak, to wszystko prawda jest, to co było powiedziane. Śpiewałem szanty kiedyś. Chcemy mówić dzisiaj o muzyce liturgii, czyli o modlitwie śpiewem. Tak jest zatytułowany nasz wykład. Czyli mamy mówić o modlitwie, tak naprawdę, o modlitwie śpiewem. A myślę, że każdy z nas jest świadomy tego, że no, modlitwa to przede wszystkim działanie Ducha Świętego w nas. I dlatego każdy z nas idzie i żyje modlitwą, idzie własną drogą wyznaczoną sobie. Dlatego no, myślę, że nie da się tak wprost powiedzieć o tym, jak się modlić śpiewem. Nie da się sformułować tutaj i nawet się nie będę na to jakoś tej chwili sformułować jednej definicji, co to znaczy dobrą modlitwę śpiewem. Ja myślę, że każdy z nas ma, jak tu jesteśmy, ma swoje takie przemyślenia, swoje doświadczenia modlitwy śpiewem i każdy z nas mógłby coś od siebie tutaj powiedzieć i myślę, że każde takie słowo, każde takie świadectwo było tutaj bardzo cenne i bardzo dobre. Można jedynie podać pewne pomoce, powiedzieć, co śpiew, co muzyka wyraża, jaka ona powinna być, ta muzyka, którą ten śpiew, którą mamy wykonywać, ta muzyka, która powinna służyć na naszej liturgii, by pomóc mniej właśnie odnaleźć pomoc w głębszym przeżywaniu naszych liturgii, w naszym odkrywaniu misterium. Ja myślę tak, że na początku chciałbym, żebyśmy się zastanowili bardzo krótko w ogóle nad istotą muzyki, czym jest muzyka. Jeżeli mówimy o muzyce liturgii, jeżeli mówimy o śpiewie liturgii, to zastanówmy się nad samą muzyką. Tutaj myślę, że możemy znaleźć bardzo cenne jakieś takie wskazówki, cenne takie intuicje, które no, mogą nam się przydać w naszej modlitwie, w naszym śpiewaniu. Poprzez liturgię. I zauważmy, że muzyka to przede wszystkim, mnie to jakoś tak bardzo fascynuje ostatnio, że muzyka, zauważmy, że to jest twór logiczny bardzo, prawda? Że muzyka no, rządzi się pewnymi prawami, pewną logiką. Liczba jest tym, co wyznacza, co porządkuje muzykę, na czym opiera się muzyka. No, prawda, myślę, że każdy jak sobie zdaje z tego sprawę, interwały, czyli odległości między dźwiękami, długość trwania dźwięku, że jakiś dźwięk trwa przez 3 miary, jakiś przez 4 i tak dalej. Zobaczmy, że rytm, że jakoś utwór jest w jakimś rytmie, mówi się, że jest w rytmie trójkowym i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczmy, że liczba porządkuje muzykę. Prawie wszystko da się wymierzyć w muzyce, ale zauważmy, że przede wszystkim mimo tej całej racjonalności muzyki, tych praw, którymi muzyka się kieruje, muzyka przede wszystkim jest odbierana przez nasze emocje. Jakoś bardzo mocno oddziałuje na sferę, naszą duchową po prostu. Że mimo całej racjonalności muzyka przez nas odbierana jest jakoś emocjonalnie przede wszystkim. Zobaczmy, że muzyka więc angażuje, czy ma zdolność angażowania całego człowieka. Przeżywanie muzyki, wykonywanie muzyki. Zobaczmy, że angażuje ją właśnie sferę racjonalną człowieka poprzez świadomość praw, którymi muzyka się kieruje. Dalej, naszą sferę fizyczną, no przecież kiedy śpiewamy, używamy mięśni, oddechu i tak dalej. No ale również tą sferę emocjonalną i ona jest też ważna. I o niej nie zapominajmy, to dzięki naszemu przeżywaniu muzyki, dzięki tej sferze jakoś ona wpływa na nasze wykonywanie muzyki. Dzięki naszym emocjom dźwięk jest bardziej pełny, bardziej piękny, bardziej liryczny. Myślę, że tu można wiele rzeczy mówić. Warto, myślę, że tutaj na początku, jeżeli mówimy o samej muzyce, jakoś tak przybliżyć sobie, zobaczyć, co o samej muzyce, jak muzyka była pojmowana przez starożytnych. Jak muzyka była pojmowana w średniowieczu. To są naprawdę bardzo ciekawe, interesujące rzeczy. Dla starożytnych muzyka, czy dla ludzi średniowiecza, nie była tylko głośny tłum codziennego życia, jak trochę jest, dzieje się dzisiaj, jak jest teraz. Mianowicie muzyka w ich pojęciu przekraczała to, co my uważamy za muzykę. Że muzyka dla ludzi średniowiecza, dla starożytnych, to przede wszystkim muzyka, ja użyję tutaj takiego łacińskiego określenia, ale zaraz go wytłumaczę, to muzyka mundana. Co oznacza muzyka mundana? Dla starożytnych i dla ludzi średniowiecza muzyką była harmonia, już to była muzyka, harmonia, która utrzymywała wszechświat w ładzie, czyli odbicie tego ładu wszechświata. Czyli ta harmonia, która utrzymywała wszechświat w ładzie, w tym porządku, te prawa, którymi rządzi się wszechświat, to była już dla nich muzyka. Mówili tutaj o harmonii, która utrzymuje wszechświat w ładzie, czyli oparta na liczbach proporcje i proporcje piękno świata. To była muzyka. Muzyka mundana to był pierwszy, taki najwyższy poziom muzyki i tak to było pojmowane przez ludzi średniowiecza, także przez starożytnych. Drugi poziom muzyki, troszkę zejdziemy niżej, to muzyka humana. Czyli odbicie tego piękna świata, tej harmonii, którą się kieruje wszechświat, odbicie w mikrokosmosie. Czyli odbicie w takim świecie mniejszym, w człowieku, w architekturze. Czyli zobaczmy, że nawet w jakimś sensie architektura starożytnych czy średniowiecznych bazylii, kościołów, która nosi w sobie te proporcje, jest oparta na liczbie bardzo mocno, w jakimś sensie też możemy ją nazwać muzyką już. Że to jest to odbicie tej harmonii, tego ładu w tym takim mikrokosmosie jakby. Schodzimy tutaj na ziemię. No i wreszcie muzyka instrumentalis. I to jest właśnie to rozumienie muzyki, które myślę, że o którym jakoś tak myślimy bardzo, bardzo potocznie, czyli ten boski dar. Może nie tak dosłownie myślimy o tym, ale właśnie ci nasi bracia z średniowiecza za muzykę instrumentalną uważali ten boski dar udzielony twórcom i odtwórcom. To jest ważne, twórcom i odtwórcom, których zadanie jest łączyć talent, łączyć talent z wiedzą i muzykować zgodnie z porządkiem, jaki jest Pan wpisał w świat. Te trzy rozumienia muzyki. Myślę, że bardzo piękne i bardzo ważne. Dalej, mówimy o muzyce. Jesteśmy w średniowieczu. Tutaj znajdujemy jeszcze w niektórych traktatach średniowiecznych, takie jak Akwity, które próbowały oddać również, jakie jest działanie muzyki w świecie. Co muzyka, jakie skutki muzyka może wywołać w świecie, jakie skutki muzyka może, powinna wywoływać muzykę również w człowieku. I taką bardzo piękną wyliczankę, którą zaraz przytoczę, znajdujemy w takim traktacie Johannesa Tinctorisa. To był taki kompozytor, napisał parę rzeczy, ale głównie to był teoretyk muzyki, który żył na przełomie XV-XVI wieku. I on bardzo w pięknych zdaniach próbuje oddać, czy powiedzieć, jakie skutki powinna wywoływać muzyka. Jakie skutki, jakie efekty wywołuje muzyka w świecie, w człowieku. I mówi tak, przede wszystkim, że Tinctoris mówi, że działanie wolnej i zacnej muzyki, tak to nazywa, sprowadza do 20 skutków. I mówi przede wszystkim tak, że pierwszym zadaniem muzyki jest radować Boga. To jest pierwsze działanie muzyki, która muzyka wywołuje, jakby radowanie Boga. Dalej drugi, o którym mówi, to jest, że muzyka powinna Boga chwalić. Że muzyka chwali Boga. Dalej Tinctoris mówi, że radość zbawionych powiększać. I zobaczmy, tu już zaraz zobaczymy, nam się to bardzo ładnie nakreśli, że Tinctoris odsyła najpierw muzykę do, znaczy odnosi muzykę do samego Boga. Później właśnie ten trzeci skutek, że powinna powiększać radość zbawionych, czyli schodzi troszkę niżej w hierarchii, czyli odsyła, mówi, że muzyka wprost raduje właśnie góry aniołów, gór zbawionych. I dalej mówi, Kościół, to jest czwarty, Kościół wojujący do triumfującego zbliżać. Czyli już schodzimy na ziemię, muzyka wprost odnosi się do Kościoła. Następny skutek, o którym mówi Tim Tollis, przygotowywać się do uzyskania Bożego błogosławieństwa. To jest następne. Działanie muzyki, działanie, które muzyka wybiera. Następne, o którym mówi Tim Tollis, to duszę do pobożności pobudzać. Czyli muzyka, już jesteśmy w bardzo konkretnej jednostce, człowieku, muzyka powinna pobudzać naszą duszę do pobożności. Następny, o którym mówi Tim Tollis, to jest muzyka powinna rozpraszać smutek. Następny, zatwardziałość serca zmiękczać, tak mówił Tim Tollis. Następny jest bardzo ciekawy, mówi Tim Tollis, że muzyka zacna i dobra, diabła powinna zmuszać do ucieczki. Powinna zmuszać diabła do ucieczki. Następny, o którym mówi Tim Tollis, skutek, jaki wywołuje muzyka, to wywoływać stan ekstazy. Następny, to już tak może szybciej troszkę polecę, umysły przyziemne podnosić. Następny, o którym mówi Tim Tollis, to złą wolę odbierać, ludzi cieszyć, chorych leczyć. Następny, o którym mówi, to ulgę w trudach dawać. Następny, to duszę do walki podniecać. Także widzimy, że nie tylko zbożne cele, ale że duszę do walki podniecać. Miłość podsycać, obcowaniu ludzi przyjemności dodawać. Uczonym w muzyce sławę dawać, czyli tutaj się odnosi do twórców, że muzyka powinna dawać sławę twórcom. I ostatnie, o którym mówi, to duszę zbawiać. I bardzo podobne fragmenty możemy znaleźć wśród innych autorów. Jako że jestem dominikaninem, to myślę, że wypada mi wspomnieć o jednym z pierwszych generałów naszego zakonu, Humbert Zumau, który bardzo podobnie do Tim Tollisa pisał, również zajmował się troszkę muzyką. Przytoczę ten fragment. Humbert pisze: szczęśliwe te skutki i szczęśliwa ta pieśń, która zmiękcza twardość serca, wznosi ziemski umysł, oddala światowy smutek, przygotowuje drogę do przyjęcia Bożego błogosławieństwa, odpędza diabła, raduje Boga, kościół walczący upodabnia do triumfującego, a jego wrogów doprowadza do zmieszania. Czyli widzimy, że bardzo w sumie powtórzenie tych punktów, o których mówi Tim Tollis. I jako takie jakby komentarz do tego, do tych skutków, do tych efektów, które muzyka powinna wywoływać w świecie, w duszy człowieka, chciałbym zaprezentować taki fragment teraz muzyczny. Państwo dostali kartki. Jest to, chciałem przestrzec, że to, co za chwilę usłyszałem, to nie jest muzyka sakralna, którą mamy się zajmować, ale muzyka bardzo świecka. Jednakże ona jakoś pozostaje w związku z tym, o czym mówimy. Jest to fragment, który pochodzi z opery Claudio Monteverdiego, Orfeusz. Myślę, że każdy z nas zna mit o Orfeuszu, o takim słynnym śpiewaku. I to, co Państwo usłyszycie, to jest początek tej opery. To jest aria, którą śpiewa muzyka. I która jest jakby takim komentarzem. Ja tutaj Państwu przygotowałem takie tłumaczenie i praktycznie tutaj jest powtórzenie tego, o czym mówią te starożytne traktaty, te traktaty średniowieczne. Także jako taki komentarz do tego, żeby sobie jakoś tak utrwalić to, co muzyka, jakie skutki wywołuje, proponuję, żebyśmy wysłuchali tego bardzo pięknego fragmentu. Proszę śledzić sobie tłumaczenie. I tam niestety troszkę, ja to przygotowałem w pośpiechu, trochę źle to sformatowałem, ale tam trochę tłumaczenie mamy tutaj obok drugiej kolumny. Czasami polskie wyraz ucieka tam do tego pierwszej kolumny, tam gdzie mamy tekst oryginalny. Także proszę z uwagą śledzić. To jakby taki komentarz Państwu proponuję do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Ja myślę, że wystarczy taki przerywnik, akcent mały. No i myślę, że teraz przejdziemy już na grunt muzyki, muzyki liturgicznej, muzyki sakralnej. Mamy zająć się, zastanowić się nad istotą muzyki podczas naszych zgromadzeń liturgicznych. A jak wiemy, liturgia sama, jak wierzymy, jest źródłem i wydarzeniem, bez którego no, nie możemy być chrześcijanami. Jest taki bardzo piękny opis, który znalazłem, który przytacza Józef Ratzinger, obecny papież, który przytacza takie świadectwo pochodzące z III wieku, z okresu prześladowań chrześcijan. Kilku chrześcijan zostaje przełapanych na sprawowanie dzielnej liturgii podczas prześladowań za cesarza Dioklecjana. Jak wiemy, to były najcięższe prześladowania. I konsul, który przysłuchuje tych chrześcijan, pyta się, dlaczego przekroczyliście ten dekret cesarza? Dlaczego sprawujecie liturgię, której nie można sprawować? I odpowiedź jest zaskakująca. To była liturgia niedzielna. Nie odpowiadają, że musimy sprawować liturgię, bo jest niedziela. Tylko mówią, nie możemy gromadzić się i sprawować liturgii, bez której nie możemy być. Czyli bardzo głęboko uchwycony sens, istota naszej liturgii, to jest źródło, nasze źródło, źródło naszej wiary. I muzyka zatem musi spełniać pewne kryteria, by ona po prostu dorastała do tej liturgii, by ona była, no, by służyła wydarzeniu, które obejmuje całą historię zbawienia, która obejmuje cały wszechświat. Muzyka liturgiczna jest zatem służbą słowu, służbą logosowi. I to pierwsza jest taka rzecz, którą bym tutaj bardzo chciał mocno zaakcentować. Jest przede wszystkim służbą słowu. I co oznacza to stwierdzenie? No, oznacza to, że śpiew, nasz śpiew podczas liturgii, służba Boża, którą uczynimy, nie jest tylko przekazywaniem pobożnych treści w tym momencie. To nie jest tylko dogmatyka. To nie jest przekazywanie pobożnej treści, ale jest przede wszystkim celebracją słowa. Nasze śpiewanie podczas liturgii nie jest przekazywaniem pobożnych treści, ale jest przede wszystkim celebracją słowa. Celebracją słowa nie byle jakiego, tylko słowa, które stało się ciałem. I możemy zapytać, do czego ta celebracja powinna zmierzać, do czego powinna odsyłać. I myślę, że właśnie bardzo pięknie, najpiękniej, myślę, ja innego jakoś tak fragmentu nie znalazłem, opisuje to obecny papież, jeszcze jako Józef Ratzinger, który mówi, że śpiew sakralny, nasza modlitwa śpiewem podczas liturgii, czyli proklamowanie za pomocą muzyki słowa, słowa, które stało się ciałem, ma moc dokonać ruchu odwrotnego, to znaczy, że ciało staje się słowem, ciało staje się duchem, to znaczy, że ma moc naszego otwierania nas na przeżywanie tajemnicy, na przyjmowanie samego Boga, na spotykanie się z samym Bogiem. I niezmiernie ważną rolę tutaj kardynał Ratzinger widzi, obecny papież widzi właśnie w roli muzyki, która pisze, że sama muzyka, nawet bez słowa posiada taki duchowy charakter. On pisze, że jest kawałek drewna, kawałek blachy, kawałek żyłki, coś nieożywionego i nagle powstaje dźwięk. Że nagle powstaje coś zupełnie ożywionego, coś duchowego, coś nieuchwytnego w jakimś sensie, coś niepowtarzalnego. Gdy mówimy o śpiewie liturgicznym, to już z samej nazwy widać śpiew liturgiczny, że potrzebny jest ścisły związek z liturgią. Gdy mówimy śpiew liturgiczny, to tym samym, no jak już mówimy taki komunikat, podajemy, że ten śpiew powinien być zakorzeniony w liturgii i do wydarzenia, które jest celebrowane, powinien przybliżać, na nie otwierać. Bardzo znaczący jest fakt, że jedno z najważniejszych i najpiękniejszych i najlepszych studium z teologii liturgii, które ostatnimi laty pokazało się w języku polskim, mówię tutaj o książce Jeana Corbona, Liturgia źródło wody żywej. Tak na marginesie dodam, że każdy, kto chce jakoś pogłębić swoje przeżywanie liturgii, później z tą książką się zapoznać. Naprawdę bardzo gorąco polecam. I znaczący jest ten fakt, że właśnie w tym studium na temat liturgii Jean Corbon ani razem, ani słowem nie wspomina o muzyce liturgicznej. Nie wspomina co prawda o muzyce, ale dzięki takiej pogłębionej refleksji, która znajduje się w tym studium, refleksji nad właśnie misterium, nad tajemnicą liturgii, nad tajemnicą boskiego życia, które jest udzielane człowiekowi podczas liturgii, które jest udzielane nam w czasie celebracji, dzięki namysłowi nad tym, dzięki czemu w ogóle nasza liturgia jest liturgią, co sprawia, że naszą liturgię w ogóle możemy nazwać liturgią, mamy doskonały fundament do rozważań na temat właśnie muzyki liturgicznej. Bo śpiewać na liturgii, ja sobie tak myślę, że to przede wszystkim mieć świadomość tego, co się dzieje podczas liturgii. Nasza modlitwa, śpiew na liturgii to przede wszystkim świadomość tego, co się dzieje, co się wydarza w danym momencie, w danej chwili na liturgii. Nie bez znaczenia myślę, że jest ten zapis, który znalazł się w konstytucji Soboru Watykańskiego II, Sacrosanctum Concilium. Jest to konstytucja, która mówi o liturgii, jest to konstytucja o liturgii i w rozdziale, który wprost odnosi się do muzyki liturgicznej, w punkcie, który odsyła do muzyków kościelnych, ojcowie Soboru mówią, że muzykom kościelnym w pierwszym rzędzie powinna być zapewniona formacja liturgiczna. I na marginesie, dodam, jestem tylko, że zaznaczam, że jest to moja bardzo osobista refleksja, że ten zapis konstytucji jest chyba niewłaściwy przedwany, niestety. Dlatego, że formacja liturgiczna to nie tylko znajomość przepisów prawnych, tego na przykład, ile razy kapłan powinien okazać krzyż, ile razy Ewangelia, aż to jest ważne, warto i ważne, żeby kapłan wiedział. Tylko, że formacja liturgiczna polega też na tym, żeby kapłan wiedział, co to okazanie oznacza, do czego to okazanie odsyła, jaką rzeczywistość przed nami odsłania, co się za tym kryje. Na tym polega również formacja liturgiczna, o której myślę, że mówi konstytucja. Formacja liturgiczna to nie tylko studiowanie rubryk, które są zapisane w mszale. Rubryki to są takie w mszale takie zapisane czerwonymi, małymi literkami, komunikaty dla kapłana, jaki gest ma wykonać w danym momencie mszy, czy ma skłonić się, czy ma się przeżegnać, czy złożyć ręce, czy nie, i tak dalej. Formacja liturgiczna nie polega tylko na świadomości, na studiowaniu tych rubryk, to jest ważne, ale również na coraz lepsze wchodzenie w migryki, czyli te teksty, które są czytane przez kapłana, te modlitwy, które są czytane podczas Eucharystii. Na tym polega formacja liturgiczna, żeby wchodzić w sens tych słów, które są czytane. Nie tylko studiowanie suchych przepisów prawnych, co niestety myślę, można polemizować, ale myślę, że to niestety tak się trochę dzieje, że na tym polega formacja liturgiczna głównie. Formacja liturgiczna to świadomość liturgii niebieskiej. Co to jest liturgia niebieska? Że to jest źródło naszej liturgii właśnie. Formacja liturgiczna to świadomość synergii, czyli współpracy Ducha Świętego, działanie Ducha Świętego i nasze działanie. Współpraca tych dwóch działań, które się dokonuje podczas liturgii. Świadomość tego, to jest, na tym polega formacja liturgiczna. To czyni owocniejszym nasze przeżywanie liturgii i myślę, że w znaczny sposób pomaga nam zrozumieć istotę śpiewu sakralnego. Śpiewu, który właśnie do tych rzeczywistości powinien odsyłać. Liturgia nie jest katechezą mającą na celu poprawę moralnego życia chrześcijan, ale liturgia wypływa ze źródła, którym jest Trójca. I do uczestnictwa w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej prowadzi i do niej zaprasza. Nasza liturgia jest celebrowaniem, świętowaniem tej jedynej liturgii. I pytamy się, więc jaka muzyka, w związku z tym, co powiedzieliśmy przed chwilą, jaka muzyka jest w stanie wprowadzić człowieka w tę tajemnicę? Jaka muzyka jest w stanie udźwignąć ten ciężar ratunkowy, o którym tutaj przed chwilą powiedzieliśmy? Jeden z takich teoretyków również muzyki współczesny, filozof, muzykolog Bogdan Bociej, myślę, że dla niektórych z nas znany, uważa, że muzyku, która jest w stanie udźwignąć to zadanie, czyli muzyku sakralną, sensu stricto, jest chorą gregoriańską. Co uważam, że też na pewno nie znaczy, że wcielenie sakrum nie jest obecne, czy nie można znaleźć w innych formach i stylach muzyki. Jednakże zastanówmy się również bardzo krótko, na czym polega wyjątkowość chorału gregoriańskiego? Na czym polega wyjątkowość tego rodzaju muzyki? W trzech punktach bym to powiedział, bardzo krótkich. Przede wszystkim pierwszym punktem, na którym opiera się wyjątkowość chorału, to jest zgodność melodii z Biblią. Idealne przystawanie muzyki do tekstu, a także powiązanie tych tekstów z liturgią, które wprost odsyłały do celebrowanej tajemnicy danego dnia, które odsyłały do liturgii słowa, które było proklamowane podczas Eucharystii. Chorał więc poprzez te teksty, które były, że tak powiem, komentarzem, czy nawet powtórzeniem tekstów, które były czytane przez kapłana, tych modlitw, które kapłan czytał, dzięki temu muzyka stanowiła taką integralną całość, pozostawała w takiej idealnej symbiozie między tekstami proklamowanymi przez kapłana, tekstami proklamowanymi przez liturgii słowa, był doskonale powiązany z akcją liturgiczną. To jest pierwszy taki, na tym polega ta wyjątkowość chorału, że po prostu takie idealne zespolenie z liturgią. Drugi moment. Według teologów, którzy zajmowali się troszkę muzyką, hierarchia melodii gregoriańskich, od najprostszych, takich sylabicznych, które polegają na recytowaniu na jednym dźwięku, po najtrudniejsze, najbardziej wyrafinowane, melizmatyczne, doskonale odpowiadały dramaturgii liturgii. To jest bardzo ważne. Liturgia ma swoją również dramaturgię i melodie chorału najlepiej oddawały, czy próbowały oddawać tę dramaturgię. Na czym to polegało? No, między innymi na tym, że im uroczystsza liturgia, im na przykład jakaś uroczystość, triduum paschalne, tym melodie były bardziej wyrafinowane, bardziej zdobne. Oczywiście co do tego ciągle, że bardziej trudne do zaśpiewania, wymagające wiele wysiłku w wykonaniu. To jest drugi moment. I trzeci, który jest powiązany troszkę z pierwszym. To idealne zespolenie chorału z liturgią poprzez warstwę słowną i poprzez muzyczną. I to zobaczmy, że to, jak powiedziałem na początku, bardzo często teksty, które te utwory muzyczne chorały zawierały, były powtarzaniem tekstów. Na przykład antyfonia na komunię, która była przeznaczona, bardzo często była powtarzała jakiś fragment z Ewangelii. Była cytatem najważniejszej myśli, którą Kościół przekazywał w liturgii słowa. I zobaczmy, jakie to ma znaczenie. Wiem, tutaj w sposób szczególny chorał wychodził naprzeciw ludzkiej emocjonalności. Brał pod uwagę człowieka po prostu, tak bym to powiedział. Co to znaczy? Zobaczmy, że to, co dla nas jest ważne, to, co dla człowieka jest ważne, to musi być powtarzane. Jeżeli człowiek kocha drugą osobę i ta osoba jest dla niego ważna, to jej mówi wiele razy o tym, że ją kocha. Jeżeli ta osoba naprawdę jest ważna, to mówi wiele razy, że ją kocha. Podobnie jest tutaj. Chorał wychodził poprzez idealne zespolenie tekstów z mszałem, wychodził naprzeciw ludzkiej emocjonalności, przez to, że powtarzał, poprzez to, że odsyłał do pewnych rzeczy. Dlatego w Wartowie śpiew na przygotowanie darów, jakbyśmy to mogli powiedzieć, niejako jest zapowiedzią modlitwy eucharystycznej, która ma nastąpić za chwilę. Już odsyłał to mnie, jakby powtarzał pewne rzeczy. Czy mówił pewne rzeczy, które za chwilę miały być powtórzone w modlitwie eucharystycznej. Ja myślę, że to jest bardzo ważny element, który jakoś był obecny w chorale, że on po prostu wychodził naprzeciw ludzkiej emocjonalności. Żeby lepiej coś sobie przyswoić, żeby lepiej zacząć czymś żyć, potrzeba wielokrotnie to powtarzać. Trzeba wielokrotnie do tego powracać. Myślę, że tutaj ten element był jakiś też w jakimś sensie obecny. Powiedziałem na początku, że oczywiście nie chcę tu się zamykać do samego chorału, że twórczość, która rozwijała się obok chorału, czyli muzyka polifoniczna, na marginesie trzeba dodać, że oczywiście ona była jednak inspiracją dla muzyki polifonicznej wielomuzowej Buchorą, poprzez to, że zapożyczanie tego głosu podstawowego Cantus Firmus z chorału, właśnie ten cytat z chorału, z melodii gregoriańskiej, również przez długi czas spełniała te kryteria, o których mówiliśmy, w odniesieniu do chorału. Oczywiście, szczególnie w drugim punkcie, myślę, czyli tej podkreślenia tej dramaturgii liturgii poprzez melodię, poprzez tą warstwę muzyczną, poprzez tą materię muzyczną. Myślę, że te twory, takich twórców jak Palestrina, Orlando di Lasso, bardzo jakoś tutaj spełniały te kryterium, ten drugi punkt, o którym mówiłem w odniesieniu do chorału, czyli ten moment podkreślenia tej dramaturgii liturgii. Jednakże sytuacja zmienia się troszkę z rozwojem aparatu i środków wykonawczych. Można powiedzieć, że zaczęto przesadzać jakby trochę w drugą stronę. Kiedy to się dokładnie wydarzyło, nie ma jakiejś takiej stałej daty, to myślę, że to był pewien proces, bo chociaż do pisania muzyki wykorzystywano teksty, które używane wcześniej były w chorale, które były umuzyczniane przez chorał, to jednak w jakimś sensie nastąpił przerost formy. Muzyka zaczyna troszkę funkcjonować sobie, liturgia sobie. To wtedy dokonuje się coś takiego, że organy i chór zostaje przeniesione na tył kościoła, tam gdzie się teraz znajduje, na twórtę, dalej ołtarza, żeby troszkę, w cudzysłowie mówiąc, żeby trochę kapłanowi nie przeszkadzać. Bo akcja liturgiczna sobie, muzyka sobie, troszkę tak to zaczyna funkcjonować. Wcześniej to szczególnie widać w starożytnych kościołach. W starych kościołach, że organy były w prezbiterium albo w pobliżu prezbiterium. Nagle dokonuje się przeniesienie organów na tył kościoła. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje wtedy, kiedy pojawia się taka praktyka odczytywania przez kapłana tekstów, które były przeznaczone do śpiewania, a w tym samym czasie ten tekst był dublowany poprzez chór, który śpiewał. W tym samym czasie były wykonywane te same teksty. Kapłan wykonywał na przykład recytował Sanctus, czyli święty, po cichu, a chór w tym samym czasie śpiewał. To dało niesamowite możliwości oczywiście kompozytorom, którzy już w jakimś sensie nie musieli zwracać uwagi na kapłana, bo kapłan sobie recytował. Nie musieli zwracać uwagi trochę na działanie liturgiczne, na przebieg działania liturgicznego, dlatego że kapłan po prostu czekał wtedy, aż chór skończył śpiewać. To przyczyniło się do powstania coraz bardziej rozbudowanych śpiewów ordynarium missae, czyli takich śpiewów jak Kyrie, Chwała na wysokości Bogu, Wyznanie wiary, Baranku Boży, a to spowodowało z kolei zepchnięcie na plan dalszy tego, co stanowiło istotę śpiewu na mszy świętej, czyli te śpiewy progrii missae, czyli tego śpiewu na wejście, intritu, offertorium, komunii itd. To jakby zostało niestety zepchnięte. I teraz, proszę Państwa, na przykład, kto lubi słuchać muzykę dawną, bierze sobie do ręki na przykład płytę z mszą, załóżmy Mozarta czy Haydna, i widzi spis utworów, no i jest napisane, że jest Kyrie jako pierwszy utwór, drugi Gloria, czyli Chwała Wysokości Bogu, Credo. I nagle taka dziwna rzecz, Sanctus, następny utwór Benedictus. A wiemy, że Benedictus to jest dalsza część tego hymnu Święty, Święty, Święty. Zostało to rozdzielone. Dlaczego? Miało to takie zastosowanie, że śpiewano w normalnym momencie Sanctus, czyli Święty, Święty, następowała, przerywano do momentu właśnie Benedictus, czyli po pierwszym refrenie Hosanna in excelsis, Hosanna na wysokości, przerywano, była konsekracja. Po konsekracji ksiądz czytał sobie kanon rzymski, a chór, przepraszam, nie chór, tylko soliści, wykonywali właśnie Benedictus, kontynuowali ten śpiew. Czyli to była taka forma wysokoncertu duchowego. Akcja liturgiczna sobie, muzyka sobie. Nie bez znaczenia jest też fakt, jak powiedziałem, koncert duchowy, jestem odpowiedzialny za to, co mówię, nie bez znaczenia jest fakt, że właśnie ta część Benedictus, przede wszystkim, no, ja naprawdę jakoś trudno mi sobie przypomnieć takie msze, być może jestem w błędzie, które właśnie te części Benedictus są przeznaczone na chór. To były części przeznaczone głównie dla solistów. To był po prostu moment, w którym solista mógł się zająć ludzi wtedy, kiedy ksiądz sobie coś tam czytał. To były po prostu popisy solistyczne w tym momencie. Zaraz Państwu taką też jakby pokażę. Tutaj zwizualizuję to, o czym mówię. Podsumowując, zobaczmy, co się dzieje. Rzeki liturgiczne zostaje oddzielone od muzyki, która z istotnej części składowej staje się już tylko zrobioną. Obrzęd liturgiczny i muzyczne tło stanowiły dwa odrębne procesy. Znajdujące się między tymi dwoma procesami, między akcją liturgiczną a działaniem muzycznym, wspólnocie pozostawała, no nie chcę też generalizować, bo być może ktoś się w tym orientował, ale myślę, że rodziło się po prostu tylko do uczestniczenia w roli po prostu widza i słuchacza tylko i wyłącznie. Ja sobie zdaję sprawę, że to, co mówię, to nie jest takie proste, bo gdyby to rozdzielenie nie nastąpiło, to też byśmy, proszę Państwa, nie mieli najwspanialszych dzieł muzyki klasycznej. Nie mielibyśmy wspaniałych muszek. Także to, co tutaj mówię, to zdaję sobie sprawę, że nie jest takie proste. I teraz to, o czym przed chwileczką powiedziałem, chciałem Państwu pokazać. To, co Państwo zaraz zobaczycie, to ja może muszę patrzeć komentarzem. W 2002 roku w Poznaniu miało miejsce. Wiesz co, jak skończę, przepraszam. Miało miejsce takie wydarzenie. Mianowicie została odprawiona msza święta ze świętej pamięci Wolfganga Amadeusza Mozarta, podczas której wykonano jego rekwiem, to czym musza, która jest przeznaczona na wspomnienie zmarłych, jednych zmarłych. I ta msza, którą zaraz Państwu fragment tej mszy pokażę, chcę przestrzec, że to jest msza, która jest sprawowana w rycie potrydenckim. Proszę się nie obawiać, jesteśmy w łączności z Rzymem. Tę mszę sprawuje kapłan bractwa świętego Piotra, czyli bractwa, które jest w łączności z Watykanem. No, ja nie wiem, co tak naprawdę, co przyświecało, jaki był pomysł, co przyświecało pomysłodawcom tego przedsięwzięcia, ale w każdym razie ja nie chcę tutaj oceniać, nie chcę nic propagować, nic nie chcę krytykować. Chcę tylko pokazać, że takie wydarzenie miało miejsce i chciałem właśnie pokazać to, o czym tutaj przed chwilą mówiłem. Zauważą Państwo, pokażemy taki fragment, zauważą Państwo właśnie śpiew prefacji kapłana później. Kapłan zacznie recytować Sanctus, zacznie recytować. W tym samym czasie chór zacznie właśnie śpiewać Sanctus, równocześnie zacznie dublować ten tekst śpiewając. Nastąpi przeistoczenie, konsekracja. Kapłan zacznie dalej kontynuować modlitwę eucharystyczną kanon rzymski, a soliści zaczną śpiewać Benedictus. No właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem, tutaj jakoś bardzo pięknie nam się ukaże. Nie wiem, może jak się myślało, będzie lepiej też. Także zapraszam, żeby no zobaczyć. To jest takie po prostu troszkę takie zobrazowanie tego, o czym przed chwilą mówiłem. I to pokazuje to oddzielenie, ten taki rozdział, który miał miejsce między akcją liturgiczną a muzyką. Przecież to były tak naprawdę dwa zupełnie różne, odrębne działania tak naprawdę. Akcja liturgiczna i akcja muzyczna. Zaraz to zobaczymy. Mamy problem z dźwiękiem, ale podróżmy zaraz mikrofon.
Śpiewać. Teraz akcja liturgiczna będzie dalej się odbywała. Kapłan będzie kanon rzymski dalej kontynuował, a chór i orkiestrę wykonają się Benedictus, czyli dalszą część tego sanctus, który przynależy się wykonywać przed. Ta część Benedictus jest płynnie przechodzi w obrzędy Komunii Świętej i
śpiew Ojcze Nasz. Bardzo płynnie przychodzi. Ja myślę, że proszę Państwa, tą pierwszą część skończymy na tym. W drugiej części, bo chciałbym już powiedzieć troszkę o takim, której trochę historycznie, żeśmy próbowali zobaczyć sobie, jak to z tym śpiewem podczas liturgii to było. Bardzo konkretnie chciałbym już w drugiej części troszkę powiedzieć o przejść na grunt naszej liturgii i jak to wyglądało. To już zapraszam na część uprzejmie. Ile jest śpiewu? Dobrze, to ja myślę, że zaczniemy tę część. Teraz chciałbym już tak bardzo konkretnie przejść na grunt naszej liturgii, którą celebrujemy, którą sprawujemy, na której się gromadzimy i omówić tak pokrótce istotę i znaczenie poszczególnych tych momentów, które śpiewamy podczas liturgii. To jest myśl tego, co powiedziałem na początku, że warto jakoś wiedzieć, do czego ten świat nas odnosi, do jak to rzeczywistość próbuje nam przedstawić, żeby po prostu jakoś lepiej wchodzić w przeżywanie tej tajemnicy. Na początku ja chciałbym zrobić pewien margines taki, który pozwoli nam lepiej wgłębić się w to, o czym tak naprawdę tutaj będziemy mówić. Mianowicie, w 1967 roku został wydany przez Stolicę Apostolską taki dokument pod tytułem Musicam Sacram. Myślę, że wielu z nas się z tym dokumentem jakoś zapoznało kiedyś, no, który jest takim komentarzem, czy też podjęciem szczegółowych kwestii dotyczących problematyki śpiewu liturgicznego po reformie, która się dokonała po Soborze Watykańskim II. I niedawno całkiem jeden z moich współbraci, liturgista Tomasz Kwiecień, sięgnął na nowo do tego dokumentu i zauważył, po takiej relekturze tego dokumentu, zauważył bardzo ciekawą, interesującą rzecz. Mianowicie dokument ten, biorąc na warsztat te wszystkie śpiewy, które są wykonywane podczas liturgii, podczas naszych mszy świętych, mówi o trzech grupach śpiewów, które są poukładane hierarchicznie. I teraz tak, do pierwszego stopnia śpiewów, czyli do śpiewów najważniejszych, które są obecne na naszej liturgii, należą śpiewy wykonywane przez kapłana. Nie pieśń na wejście, nawet nie części stałe, nie kelie, nie chwała na wysokości Bogu, ale śpiewy, które są wykonywane przez kapłana. Jakie to są śpiewy? Nowy obrzędek wejścia, pozdrowienie kapłana, czyli Pan z Wami. To jest pierwszy śpiew. Modlitwa, czyli kolekta, którą się śpiewa przed liturgią słowa. Liturgii słowa, aklamacje przy Ewangelii. Czyli nie aklamacja przed Ewangelią, nie Aleluja, tylko aklamacja przy Ewangelii. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. To jest śpiew, który należy do śpiewów najwyższej hierarchii. W liturgii eucharystycznej to jest modlitwa nad darami, którą kapłan powinien śpiewać. Prefacja z dialogiem z wiernymi i następujący po tym śpiew święty, święty, sanctus. Doksologia, która kończy kanon, czyli przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Następny śpiew to jest modlitwa Pańska, czyli Ojcze Nasz, wraz z symbolizmem, czyli tymi modlitwami, które następują po niej. Pax Domini, czyli pokój Pański, niech zawsze będzie z Wami. Modlitwa po komunii, którą kapłan śpiewa i formuła odesłania wiernych, czyli po prostu błogosławieństwo. To są najważniejsze śpiewy, czyli śpiewy, które należą do pierwszego kręgu, do pierwszego stopnia według tej instrukcji. To są śpiewy najważniejsze. Do drugiego stopnia, do drugiego kręgu tych śpiewów, instrukcja zalicza takie śpiewy jak właśnie Kyrie, czyli Pan jest miłości nad nami, chwała na wysokości Bogu, Baranku Boży. Nie ma tutaj Sanctus, dlatego że Sanctus przynależy do śpiewów tych najważniejszych śpiewów kapłańskich pierwszego kręgu. Symbol, czyli wyznanie wiary, też się kiedyś śpiewało i są kościoły, w których do dziś się śpiewa wyznanie wiary w niedzielę. Uczestniczyłem w takim szach. Modlitwa wiernych, która może być śpiewana. To są śpiewy drugiego kręgu. I do trzeciego kręgu, proszę Państwa, czyli do śpiewów, jakbyśmy tutaj mogli powiedzieć, najmniej ważnych, należą śpiew procesji wejścia, śpiew komunii, który śpiewamy na Komunii Świętej, śpiew po lekcji, czyli sam responsoryjny, Alleluja przed Ewangelią, czyli aklamacja przed Ewangelią, śpiew na ofiarowanie i śpiew tekstów Pisma Świętego, czyli śpiew Ewangelii, śpiew czytań, które są podczas liturgii. To są, proszę Państwa, śpiewy trzeciego kręgu, które są według tej hierarchii ułożonej tutaj w tej konstytucji zawarte śpiewy, śpiewami ważnymi, ale w tej całej hierarchii śpiewów, o których tutaj powiedzieliśmy sobie, są śpiewami najmniej ważnymi. I co to znaczy, ta wyliczanka dla nas? No, oznacza tyle tylko, że najważniejszymi śpiewami, jakie są wykonywane podczas mszy świętej, są śpiewy kapłana. A co to z kolei oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że pierwszym i najważniejszym muzykiem, który jest obecny na liturgii śpiewa, jest kapłan. Nie organista, nie kantor, nie zespół śpiewaków, ale kapłan jest najważniejszym muzykiem, najważniejszym śpiewakiem. I zrozumiemy to jeszcze dokładniej, kiedy zobaczymy, co instrukcja mówi dalej. Dlatego mówi bardzo ciekawą rzecz. Dla mnie to było oświecenie. Mianowicie mówi instrukcja, że musi być zachowany porządek stopni. Mianowicie pierwszy stopień tych śpiewów, czyli te śpiewy wykonywane przez kapłana, może być użyty nawet sam. To znaczy, że kiedy na przykład nie ma organisty, kapłan wychodzi i zaczyna śpiewać w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z Wami, to tylko i wyłącznie te śpiewy mogą być podczas mszy wszystkie części stałe, jak Kyrie, Święty, Święty, Baranku Boży, Fauna Wysokości Bogu, mogą być recytowane. Nie musi być śpiewu na wejście, na ofiarowanie, na komunię. Śpiewy pierwszego rzędu mogą istnieć na liturgii samej. To jeszcze tutaj się wszystko zgadza, ale jeżeli przeczytamy, co instrukcja mówi dalej, mianowicie, że mówi o tym, że jeżeli nie ma wykonywanych śpiewów pierwszego kręgu, to nie mogą być wykonywane żadne inne śpiewy. To znaczy, instrukcja mówi tyle, że jeżeli kapłan wychodzi do ołtarza i nie śpiewa przy świętej, to nie może być wykonany żaden inny śpiew. Może być tylko i wyłącznie recytowany. Tak mówi instrukcja, a jak życie wygląda, to sami najlepiej wiemy. No ja myślę, że można tu zarzucić tej instrukcji pewną nieżyciowość, że trochę jest, się mija trochę z rzeczywistością, albo że trochę nie przystoi do rzeczywistości, do, no nie wiem, do zdolności kapłana, że nie każdy, wiadomo, ksiądz potrafi śpiewać. Ja uważam, że każdy może się nauczyć śpiewać. Natomiast mi się wydaje, że jest w tym jakiś ukryty głęboki sens. Mianowicie, że poprzez to jest podkreślone, poprzez takie ułożenie hierarchii śpiewów i poprzez takie zakazy, czyli że jeżeli nie ma tych śpiewów kapłańskich, nie może być wykonywany inny śpiew, jest podkreślona hierarchia. Jest podkreślone, co jest ważne w tej liturgii, co jest najważniejsze w tej liturgii. Że właśnie te nigryki, o których mówiłem w pierwszej części, te modlitwy wykonywane przez kapłana, proklamowane poprzez muzykę, one są najważniejsze. I na tym polega nasze uczestnictwo w Eucharystii, że my podążamy za tymi tekstami. I to jest najważniejsze. Ja myślę, że tutaj jest jakaś taka ukryta, no taka głęboka, no, myślę, że jakiś taki sens jest ukryty w tej instrukcji. I co jeszcze jedną rzecz. Ta instrukcja, myślę, że można wysunąć taki wniosek. Mianowicie, że tu bardzo mocno chciałbym podkreślić, że za śpiew w pierwszym rzędzie na liturgii odpowiadają księża, sami kapłani, nie schola, nie organiści, ale kapłani. Oni są pierwszymi muzykami na liturgii poprzez takie zhierarchizowanie tych śpiewów. I to nie jest żadna przesada, tak mówi instrukcja po prostu. I moim takim osobistym doświadczeniem jako księdza jest to, że ilekroć zawsze śpiewam właśnie te, wszystkie te śpiewy przeznaczone dla kapłana, to ja niedawno zupełnie jakoś tak zauważyłem, już się dzieliłem z paroma osobami takim spostrzeżeniem, że naprawdę ludzie stopniowo, im akcja liturgiczna dalej przebiega, im bliżej kulminacji, czyli tego momentu komunii, tym ludzie naprawdę bardziej włączają się w śpiew. Ja to po prostu widzę. Widzę, że ktoś stoi mi w pierwszej ławce i nie śpiewa, bo wstydzi się sąsiada. Nagle być może nawet bezwiednie zaczyna otwierać usta i śpiewa. I ja wierzę, że po prostu, że się tym modli. I wierzę, że to jest poprzez to jakoś działo Duch Święty, że Duch Święty zaczyna się w takim człowieku po prostu modlić. I ja to słyszę, to obserwuję, po prostu patrzę na wiernych i myślę, że rola śpiewającego kapłana podczas naszej liturgii naprawdę ma znaczenie wyjątkowe. No i z tego, co tutaj mówimy, myślę, że można jeszcze taki czy daleko idący wniosek wysnuć, nie wiem, może to jest pytanie, które sobie sam stawiam, czy za szeroko rozumiany kryzys śpiewu liturgicznego w Kościele nie są odpowiedzialni sami kapłani, bo jeżeli oni są pierwszymi muzykami i śpiewają, no to z tego wniosek, że pewnie tak. Ale to jest pytanie, które tak zostawiam w rozmowie. Tu chciałbym się skupić w tej drugiej części na śpiewach tego trzeciego kręgu, czyli najniżej, które stoją najniżej w hierarchii. Ale dlaczego akurat na nich? Pewnie warto tutaj się skupić na tych śpiewach wyższych, ale no, skupię się na tych śpiewach trzeciego kręgu, dlatego że one są wykonywane przez nas po prostu. My się tu nie włączamy. Czyli mowa tutaj o śpiewie na wejście, w psalmie sponsoryjnym, pieśni na ofiarowanie darów, na komunię i właśnie na komunię wystarczy. Zawsze ilekroć o tym mówiłem, bo mówiłem już w paru miejscach na temat śpiewu, to zawsze jakoś tak próbowałem mówić o tym, co skupiałem się na tym, co się powinno śpiewać wtedy, co się nie powinno śpiewać. Nie chcę o tym teraz tak mówić. Teraz chcę się skupić na tym, co te śpiewy wyrażają i do czego te śpiewy odnoszą. Zobaczymy zaraz, jak prześledzimy te śpiewy, że one mają głównie charakter odsyłający, że one mają charakter komentujący. Pierwszym śpiewem, który wykonujemy, śpiew na wejście. To jest pierwszy śpiew, który modli się zgromadzony Kościół. I to jest głos Kościoła. To jest właśnie to, że Kościół wstaje i śpiewa. To jest cieleśnienie tej jedności wiary, wysławiania, które jedyny Kościół zanosi do Boga, który zanosi Kościół zgromadzony na tym, żeby sprawować Eucharystię. W Apokalipsie świętego Jana Apostoła jest taka bardzo piękna wizja liturgii niebieskiej. Jan mówi tak, przytoczę ten fragment. Baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca na czołach swoich wypisane. Wszyscy oni śpiewają pieśń nową. Ta wizja świętego Jana, ja jakoś tak myślę, że w ogóle cała Apokalipsa świętego Jana, teraz z tych dni, jak ją czytamy, jest bardzo liturgiczną księgą. Dlatego, że te wizje świętego Jana zostały nam dane również po to, byśmy w nich odnajdywali właśnie obraz tej liturgii niebieskiej w naszym zgromadzeniu. Innymi słowy, byśmy docierali do tego najgorszego poziomu, do rzeczywistości, która jest ukryta w naszym zgromadzeniu, której po prostu gołym okiem nie widzimy. Po to są dane nam te wizje, żebyśmy widzieli, umieli dostrzec w naszym zgromadzeniu, w tych czynnościach, które wykonujemy podczas liturgii Eucharystii, no, ukrytą rzeczywistość. Właśnie to jest to odsyłanie do celebrowanej tajemnicy. Zobaczmy, co się dzieje, gdy śpiewamy, gdy rozbrzmiewa śpiew na wejście. Ja tutaj będę mówił o takiej liturgii bardzo uroczystej, opowiadając o tym śpiewie, o takiej liturgii pontyfikalnej, w którym jest chodzidło, jest biskup. To jest myślany fabeliusz. Zobaczmy, co się dzieje podczas takiej mszy, wtedy, kiedy Kościół wstaje i zaczyna śpiewać. No, oto dotarł się procesja. Procesja, w której zwieńczenie, której czoło stanowi właśnie kapłan biskup i on ucieleśnia to, czego nazywał właśnie nie jest w stanie dosięgnąć, a więc mianowicie obecnie samego Chrystusa, który przychodzi do naszego zgromadzenia, to sam Chrystus przychodzi, staje pośrodku swojego ludu. I to dlatego wstajemy i śpiewamy pieśń nową, tak jak mówi święty Jan w swojej apokalipsie. Do procesji obok kapłana, w procesji obok kapłana uczestniczą akolici. Jest niesiony płomień, jest niesione kadzidło. I gdy one trafiają do świątyni, kiedy czujemy zapach tego kadzidła, to wraz z nimi, tak wierzymy, i mówi nam symbolika tych dwóch rzeczy, płomienia i kadzidła, wstępują w góry niebieskich chóry aniołów. I one pomagają nam się zanosić tę pieśń, którą śpiewamy w tym momencie, w pieśń pochwalną. Pomagają nam należycie wielbić samego Boga i razem z nami, za nas samotną. Dalej idźmy podczas tego śpiewu, w tej procesji, która zbliża się do ołtarza, jest niesiona księga. Ewangelii zna, że Chrystus przychodzi do nas ze swoim słowem. Zauważmy, że księga kładzie się na ołtarzu, czyli w miejscu, gdzie ma znaleźć się za niedługo, gdzie będą postacie ciała i krwi Pana Jezusa. Jest to znak, że pokarmu słowo nie da oddzielić się od ciała i krwi naszego Pana. Apokalipsa świętego Jana w tym miejscu mówi dalej tak. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar. I dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych i na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł siedem kadzideł jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem. Ja myślę, że tak z kolei uobecnia to, co w dalszej części dzieje się podczas tego trwania, dalej śpiewu na wejście. Ta wizja obecnia to, co się dzieje później, czyli kapłan. Zobaczmy, że kapłan z kadzidłem okrąża ołtarz na znak oddania mści. Ołtarz tutaj jest oczywiście tronem baranka. Przypomnijmy sobie to przedstawienie ołtarza gandowskiego. I znowu apostoł mówi w Apokalipsie, potem ujrzałem oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem, przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają, zbawienie Bogu naszemu zasiadającemu na tronie barankowi. Płomień, który idzie w procesji, widok i piękny zapach kadzidła, który towarzyszy temu śpiewowi na wejście, trwający śpiew, wszystko to po to, byśmy rozpoznali, w czym uczestniczymy. No, śpiew na wejście to jest głos Kościoła, który oddaje cześć barankowi, po prostu. Tak jak w tej wizji apokalipsy świętego Jana. To wejście w pieśń pochwalną, którą zanoszą zawsze, wiecznie i nieustannie przed tronem baranka aniołowie w niebie. Nasz śpiew na wejście to wyraża. On jest po prostu uczestnictwem, nawiązaniem do tego śpiewu, który jest wiecznie zanoszony przed tronem baranka. Przez chór aniołów, przez zastępy świętych, męczenników, wyznawców, przez apostołów. Ten śpiew to wyraża, to jest nawiązanie do tej pieśni pochwalnej, pieśni, która jest śpiewana na cześć baranka. Następnym śpiewem, który wykonujemy przez Eucharystię, to jest psalm responsoryjny. I czym jest psalm responsoryjny? Jest odpowiedzią na słowa, które usłyszeliśmy podczas czytania lekcji. Czyli podczas czytania naszą odpowiedzią, które dajemy Panu Bogu po usłyszeniu Jego słowa. Ale jest odpowiedź, którą niejako sam Bóg wkłada w nasze usta. I nie tylko dlatego, że modlimy się słowem natchnionym. Ważne jest tutaj, by przy tym śpiewie psalmu responsoryjnego, byśmy mieli świadomość tych dwóch kierunków, jakie występują w liturgii słowa w tej części mszy świętej. Mianowicie, w pierwszym czytaniu Bóg przemawia do nas, kieruje do nas swoje słowo. My zaś odpowiadamy psalmem responsoryjnym. Natomiast Chrystus jest pośrodku. Wiemy, że Chrystus, głosimy, że Chrystus jest pośrednikiem między Ojcem, między swoim Ojcem, a między nami. Chrystus jest pośrodku, ponieważ jest pośrednikiem. jeżeli On jest pośrednikiem, jeżeli On nas przedstawia swojemu Ojcu, On nas zanosi, jakby przedstawia nas swojemu Ojcu, to przede wszystkim Jego głos brzmi, kiedy refren psalmu brzmi pierwszy raz w zgromadzeniu. To, że kantor zaczyna śpiewać, zapodaje refren sam na początku, to ma nie tylko znaczenie praktyczne, żebyśmy wiedzieli, co odpowiedzieć. Ja myślę, że tutaj jest bardzo głęboki sens również teologiczny tego zaczęcia śpiewania refrenu przez kantora. Dlaczego? Dlatego, że to Chrystus, który jest pośrednikiem, On pierwszy śpiewa w zgromadzeniu, a nasze powtórzenie refrenu z kolei wyraża współbrzmienie głosu Chrystusa z głosem Kościoła, z naszym głosem. Zapisane w psalmach słowa zapisane w psalmach, które słyszymy, kiedy jak śpiewa kantor, wypełniły się w Jezusie przecież. Tutaj przypomnijmy sobie ten fragment z Ewangelii Łukasza, kiedy zmartwychwstały Chrystus mówi do apostołów: musiało się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i psalmach. To Chrystus śpiewa przede wszystkim ten psalm. On oświeca nasze umysły, abyśmy właśnie rozumieli Pisma, że te słowa psalmów do Niego się odnoszą i w Jego życiu się wypełnimy właśnie. To cichy i pokorny słucha, jak to śpiewa swoją pieśń Ojcu. I słuchając, jak kantor śpiewa ten psalm, to po prostu nie robimy nic innego, tylko pozwalamy, by nasza modlitwa była prowadzona przez samego Jezusa. A kiedy włączamy się, kiedy powtarzamy refren tego psalmu seryjnego, to wtedy po prostu razem z Chrystusem śpiewamy pieśń, którą On śpiewa swojemu Ojcu. Ja myślę, że na marginesie warto tutaj dodać, że bardzo dobrze byłoby, gdyby ktoś inny czytał czytanie i silnie śpiewał psalm. Dlatego, że dzięki temu lepiej uwidacznia się właśnie ten dialog, ta zmiana kierunku między Bogiem a Jego Kościołem. Jeżeli jest tak, to już tak trochę technicznie, praktycznie, jeżeli jest tak, że ze względów technicznych lektor musi wykonać również psalm, czyli ta sama osoba, czy ksiądz, to warto, myślę, że zachować jakiś moment ciszy, żeby ten moment dwóch kierunków wypowiadania Boga i odpowiedzi Kościoła, żeby jakoś była zaznaczona po prostu. Myślę, że to jest ważne i bardzo piękne. I świadomość tego, ja myślę, że może bardzo pięknie powodować na nasze po prostu włączanie się w ten śpiew i nasze naprawdę włączanie się w tą modlitwę, którą zanosi Jezus ze swojego Ojca. I myślę jeszcze jedną, że tutaj przy tej okazji jeszcze jedną taką ważną rzecz chciałbym powiedzieć, że myślę, że rolą kantora, który śpiewa psalm, jest zrozumienie też niezwykłej roli, jaką w tym momencie pełni. Że oto Chrystus używa głosu jednego z wiernych, jednego z nas i posługuje się nim, jego głosem, jak swoim własnym. I myślę, że to jest jakoś też nawiązanie do wydarzenia czy osoby Jana Chrzciciela, który mówił o sobie, że jest po prostu głosem słowa. Ja myślę, że ten moment, właśnie ten moment biblijny, kiedy Jan mówi o sobie, że jest głosem słowa, jakoś w tym momencie się bardzo pięknie wydarzył. Ktoś kiedyś powiedział, że całe Pismo Święte, to co czytamy w Biblii, jest zawarte w Eucharystii, że wszystko możemy znaleźć, to co w Biblii. Nasze rozumienie liturgii to jest też tak, że właśnie jakoś zgłębianie się, czy jakoś patrzenie, jak właśnie ten moment biblijny, ten moment słowa jest obecny w liturgii. Myślę, że to wydarzenie z Janem Chrzcicielem jakoś tutaj się bardzo pięknie wydarzenia, jak w tym właśnie śpiewie psalm, kiedy jeden z kantorów, kantorzysta, udziela po prostu swojego głosu temu, który jest słowem. Następny śpiew, który wykonujemy, to jest aklamacja przed Ewangelią. Czyli po drugim czytaniu w niedzielę wstajemy i wielokrotnie śpiewamy jedno słowo, wielokrotnie Alleluja. I to tutaj również musimy się posiłkować apokalipsą, jak powiedziałem, jest to księga bardzo okrystyczna, liturgiczna. Dlatego, że Alleluja w apokalipsie jest właśnie śpiewem Kościoła Uwielbionego, który jest uroczystym takim zawołaniem niebieskiego Jeruzalem. Jest to śpiew pochwalny przede wszystkim. I śpiewamy je dlatego, że wierzymy, że w momencie czytania Ewangelii zmartwychwstały Pan podczas czytania Ewangelii jakby w sposób szczególny potęguje swoją obecność. Że jakoś potęguje swoje działanie wśród nas podczas czytania fragmentu Ewangelii. Dlatego ten śpiew Alleluja całkowicie odnosi się do Ewangelii i refren, który następuje, znaczy ten werset, który następuje między jednym i drugim Alleluja, jest zazwyczaj cytatem z tego fragmentu Ewangelii. Czyli to jest ten moment takiego powtarzania, nawiązywania, to, o czym mówiliśmy sobie trochę w pierwszej części. Myślę, że też bardzo ważne. I ten śpiew bardzo, myślę, że swoją strukturą czy swoją formą nawiązuje do śpiewu na wejście, śpiewu pochwalnego, który śpiewał Kościół Niebieski Zmartwychwstałemu Chrystusowi. I dlatego właśnie zobaczmy, co się dzieje podczas tego śpiewu. Bardzo podobna rzecz jak procesji na wejście. Również formułuje się procesja. Znowu pojawia się płomień, pojawia się kadzidło, formułuje się procesja z Ewangeliarzem. Prawda? Ewangeliarz jest brany z ołtarza, przenoszony do ambony, do swojego słowa. Czyli ten moment procesji, tych zastępów, które procesje symbolizują się, te zastępy, które oddają cześć barankowi, przed tronem baranka, jest to znowu nawiązanie, czyli jest śpiew bardziej aklamacyjny niż medytacyjny, w odróżnieniu od właśnie od psalmu responsoryjnego, który ma wymiar taki medytacyjny, który jest odpowiedzią, którą człowiek zanosi Panu Bogu za pośrednictwem Chrystusa. Śpiew na przygotowaniu Pani darów. Ja powiem tak, ja tu mam trochę problem z tym śpiewem, generalnie, jak się tak na nim zastanawiam, dlatego, że poprzez tego śpiewu naprawdę dokonuje się bardzo wiele pięknych rzeczy, które, proszę nie zapisać, co powiem, które ten śpiew trochę zaciemnia niestety. Bo przez to, że śpiewamy, trochę no nie widzimy, co się dzieje, czy nie słyszymy, co się dzieje, a dzieje się naprawdę wiele bardzo pięknych rzeczy i świadomość tego, co się dzieje, no myślę, że naprawdę może jakoś bardzo pięknie wpłynąć na nasze celebrowanie trudne po prostu. Ja bym zwrócił uwagę tylko na jedną rzecz podczas tego urzędu, która się dokonuje, podczas oferowania darów, a wiele innych rzeczy się dokonuje. Mianowicie na ten moment, kiedy kapłan miesza wodę z winem. Jest taki moment, na pewno Państwo zauważyli, że kapłan wlewa do kielicha wody, wino i odrobinę wody i przy tym wypowiada taką modlitwę, którą wypowiada zawsze cicho. Zawsze. Nawet jak nie ma świętego, zawsze powinien modlitwę powiedzieć cicho. Ale ja to przytoczę, jak ono brzmi. Wtedy, kiedy łączy się wodę z winem, wypowiada się takie słowa. Przez to misterium wody i wina daj nam Boże udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Jeszcze raz przeczytam. Przez to misterium wody i wina daj nam Boże udział w bóstwie Chrystusa, czyli daj nam ludziom udział w bóstwie Chrystusa, który raczył przyjąć nasze człowieczeństwo. Wiemy o tym dobrze, że wino jest o wiele cenniejsze od wody, dlatego tutaj wino oznacza to właśnie boskość, tą boską naturę. Woda natomiast oznacza no, nasze biedne człowieczeństwo, w które wstąpiło słowo Ojca. I wiemy doskonale o tym, pamiętamy na pewno, że woda, która jest zmieszana z winem, już w inny sposób było rozdzielić. Ona jest złączona. I to bardzo pięknie oddaje to, co się wydarzenie właśnie, tak nazwijmy, wydarzenie Jezusa Chrystusa, moment wcielenia. To, że Chrystus stał się człowiekiem, to jest już to jest wydarzenie, które jest na wieki. Dogmatem naszej wiary jest to, że Chrystus z nieba jest dalej prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. I zobaczmy, co to oznacza. Oznacza to, że Chrystus swoje człowieczeństwo, czyli również nasze człowieczeństwo, włączył wewnętrzne życie Trójcy Świętej. To jest wielka tajemnica. To jest wielka tajemnica. Co to znaczy? To jest wielka tajemnica po prostu i bardzo piękna zarazem. I to ten gest oznacza właśnie, zmieszanie wody z winem. Ale jeszcze znaczy coś bardziej ważnego dla nas, myślę, czy bardziej ważnego, no również ważną rzecz, że nasze człowieczeństwo dołączy do tej boskości. Nie tyle w zmartwychwstaniu, ale już podczas Eucharystii oczywiście, w momencie Komunii Świętej. Znajdujemy takie bardzo piękne świadectwo z III wieku, które pochodzi od świętego Cypriana z Kartaginy, który poucza, że nigdy nie powinno być, nigdy nie powinno ofiarowywać się wina bez wody. Dlaczego? Albowiem, jak mówi święty Cyprian, byłoby to jak ofiarowanie Chrystusa bez jego ludu. I mówi się bardzo często, że śpiew, który powinien towarzyszyć tej czynności, czyli ofiarowanie darów, to powinien być śpiew dziękczynny. To powinien być śpiew, no, który... śpiew dziękczynny. No, przede wszystkim śpiew dziękczynny pewnie jako podziękowanie za dary, które składamy, za ten owoc naszej pracy, to również. Ale myślę, że śpiew dziękczynny również, no właśnie z tego względu, o którym mówiliśmy tutaj wyżej. Dziękując Panu Bogu za Jego Syna, za dar wcielenia, za ten owoc wcielenia, także za to, że nasze człowieczeństwo zostało pociągnięte do samolotu Trójcy Świętej. Myślę, że ten śpiew, no to powinien wyrażać. Jeżeli śpiewamy na ofiarowanie, to myślę, że warto o tym pamiętać, o tym jakoś pomyśleć, że ten śpiew, nasze ofiarowanie jakoś to wyraża. Dziękujemy Panu Bogu za to przede wszystkim. Śpiew podczas Komunii Świętej, to jest następny śpiew, który wykonujemy. No znowu bardzo ciężko go tak osobno rozpatrywać, bo on przynależy i komentuje tą część mszy świętej, którą nazywamy obrzędami komunii, a do obrzędów komunii należy modlitwa Pańska, czyli Ojcze Nasz, znak pokoju, łamanie chleba i udzielanie, spożywanie ciała i krwi Chrystusa. Przez to dokonuje się nasze zjednoczenie z Chrystusem, udział w ofierze, którą złożył Ojcu w modlitwie eucharystycznej. No temu właśnie spożywaniu ciała i krwi Chrystusa towarzyszy śpiew. Wiernym. I zauważmy, że podobnie jak w procesji wejścia i procesji, która zmierza do przed Ewangelią, która się formuje, tutaj również formujemy procesję. Czyli moment paschalny znowu jest tutaj widoczny. Ten śpiew powinien być mianem paschalnym, czyli powinien odwiedzić ze zmartwychwstania. I ten moment paschy. Moment paschy jest bardzo pięknie zaznaczony w tym geście zmieszania konsekrowanego wina z chlebem. Nie wiem, czy Państwo zauważacie taki moment na mszy świętej, on jest bardzo piękny, kiedy kapłan w momencie śpiewania hymnu Baranku Boży łamie hostię i cząstkę hostii konsekrowanej wpuszcza do kielicha, do wina. Jak ten gest wytłumaczyć? No ten gest... Zobaczmy, że konsekracja oddzielna wina i chleba przedstawia śmierć Chrystusa. Dlaczego konsekruje się oddzielnie chleb i wino? To jest ten moment oddzielenia krwi od ciała, czyli ten moment, to jest tutaj zawarty ten moment właśnie śmierci Pana Jezusa. Natomiast ponowne zjednoczenie, złączenie właśnie ciała i krwi, to jest, to, można powiedzieć, to przezwyciężenie śmiertelnego oddzielenia ciała i krwi. To jest zaakcentowany ten moment zmartwychwstania Pana Jezusa. Dlatego ten śpiew na komunię to przede wszystkim no, wyraz, mieć ten wyraz właśnie paschalny, ten wyraz, kroc, tak, wyraz paschalny to chciałbym powiedzieć. Powinien mieć raczej radosny charakter, nie medytacyjny. Myślę, że świadomość tego, warto mieć tego świadomość, co ten śpiew powinien wyrażać. To jest po prostu śpiew, który znowu podkreśla ten moment paschy, moment zmartwychwstania. I dlatego raczej te śpiewy powinny być bardziej uroczyste i radosne, bo one podkreślają ten moment zmartwychwstania. Ten śpiew jest również przedłużeniem niejako hymnu, który śpiewałem podczas właśnie łamania chleba, tego hymnu Baranku Boży. Wracamy tutaj znowu do Apokalipsy, którą taką oto wizję odkrywa przed nami. Znowu to chciałem zacytować. I ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i zwierząt i starców. A liczba ich była miliardy miliard i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym, baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo. Bo komunia następuje, nie musi występować, ale często się jakoś o tym mówi, śpiew dziękczynienia. To myślę, że to jest w ogóle też takie pytanie, czy ten śpiew trzeba wykonywać, czy nie. Tak może uprzedziłem pytania, jakby pytanie. No ale jeżeli ten śpiew jest, to warto o tym pamiętać, że jest to przede wszystkim śpiew dziękczynienia Ojcu, nie Jezusowi, tylko Ojcu. W myśl tego, no to jest też, musimy sięgnąć do źródeł, do tego najbardziej pierwotnego tekstu eucharystycznego, który mamy z pierwszego wieku, który jakoś tak reguluje, mówi o tym, że zawsze po Komunii Świętej mówcie, dziękujemy Ci Ojcze nasz za święty winny szczep Dawida, sługi Twego, który nam poznać dałeś przez Jezusa Twojego sługa, Tobie chwała na wieki. Także to jest śpiew dziękczynienia Ojcu. To jest ostatni śpiew, który przynależy do mszy świętej. Śpiew na wyjście nie jest już częścią mszy świętej. I nie przynależy do Eucharystii, nie przynależy do mszy świętej. Śpiewa się w sposób taki może zwyczajowy, ale to jest śpiew, który już nie jest integralną częścią liturgii. Jego nie musi być cały. To tyle.
Może pierwsze pytanie. Brzmi on tak. Nie lubię śpiewać w ogóle. Dlaczego mówi się, ci co śpiewają chwalą Boga dwójnasób? Czy ja, śpiewając w duchu, cicho chwaląc Boga, nie obnosząc się z tym, gorzej chwalę Boga?
Ja myślę, że tu jest w tym pytaniu postawiony trochę taki problem czynnego uczestnictwa we mszy świętej. Ja bym odpowiedział na to pytanie tak, że Sobór Watykański II w tej konstytucji Sacrosanctum Concilium mówi w jednym punkcie o tym, że wierni powinni czynnie uczestniczyć we mszy świętej i ta czynne uczestnictwo no, polega po tej właśnie reformie soborowej głównie na tym, że my śpiewamy na tych śpiewach po Soborze właśnie sam responsoryjny został wprowadzony, modlitwa wiernych, którą możemy śpiewać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że głównie na tym się opiera nasze czynne uczestnictwo. Natomiast bardzo ważne jest, żeby zauważyć ten moment, że Sobór mówiąc o czynnym uczestnictwie, używa takiego terminu. Nie mówi o participatio activa, ale participatio octosa. I to jest różnica bardzo znacząca w tym określeniu. Mianowicie nie chodzi o to, by wszyscy robili wszystko jednakowo, żeby robili poprzez Eucharystii wszystko, albo żeby cały czas być czymś zajęci. Tylko o to, by chodzić w głębie misterium, które jest sprawowane. I ja myślę, że słuchając i modląc się w duchu również można czynnie uczestniczyć we mszy. No ale tutaj tak sobie myślę, że można oczywiście czynnie uczestniczyć, nie śpiewając. No bo co na przykład z tymi, którzy no, nie umieją. Tak, na przykład. Tak. Myślę, że można przy nim uczestniczyć w liturgii nie śpiewając. Chodzi o nastawienie serca, głównie myślę tutaj. Tak. No jakoś tak próbował.
Kolejne pytanie. Jak wyobraża sobie ojciec w praktyce kształcenie liturgiczne muzyków liturgicznych? Czy taka potrzeba oznacza konieczność stałej formacji pozamuzycznej śpiewaków liturgii?
Ja z tego co wiem, tak dziś słyszałem, nie jest to przeze mnie sprawdzona informacja, może tu pani bym lepiej wiedziała, że w archidiecezji krakowskiej ponoć jest tak, że organiści, którzy grają w kościołach, że muszą mieć jakieś specjalne pozwolenie na to, w sensie poprzedzone jakąś właśnie tam jakąś formację liturgiczną. I ja myślę, że taka formacja jest prowadzona w jakichś szkołach organizatorskich na pewno. Myślę, że w Instytucie Muzyki na Pacie również są jakieś wykłady z liturgii.
W tej chwili jest na Wydziale Historii Kościoła. Są trzyletnie studia licencjackie muzyka kościelna i dwuletnie uzupełniające magisterskie i one są razem z formacją liturgiczną. Jest teologia, jest liturgia i różne inne towarzyszenia do pomocnicze nauki.
Czyli ja myślę, że tak formacja jest. Natomiast pytanie jest inne. Jak właśnie kandydat na, przepraszam, że tak mówię, kandydat na człowieka, który na na funkcję organisty, nie wiem, funkcję kontrolera, jak podchodzi do tych rzeczy, to jest inna sprawa. No, natomiast ja bym trochę powrócił do tego, co mówiłem podczas tam pierwszej części, no, że formacja liturgiczna powinna się trochę nie tyle opierać na tym, co jest na samej celebracji, czy istocie celebracji, ale na tym, co jest celebrowane. Że te dwa momenty to musi być to zrównoważone, żeby ta formacja była jakoś owocna. Tak myślę.
Kolejne pytanie. Czy właściwym jest śpiew tekstów traktujących o Bogu w muzyce typu rock bądź heavy metal? I jak to powiedzieć z szacunkiem należnym Panu?
Chciałem zacytować fragment konstytucji naszego zakonu, która mówi o tym, że mamy głosić Pana Boga wszędzie na wszelkie sposoby. Myślę, że można.
Czy praktyka wykonywania chorału Bacha podczas liturgii jest poprawna, widząc, że chorał ten jest protestancki?
Ja myślę, że w dobie ekumenizmu tak. W dobie ekumenizmu tak, że jest to uprawnione i tutaj jakoś opieram się na tym, co usłyszałem, co zobaczyłem w telewizji podczas już inauguracyjnej papieża Benedykta XVI, kiedy to było chyba pierwszy raz na takiej liturgii pontyfikalnej ostatnich dziesięcioleci, że podczas tej mszy, podczas komunii był wykonany chorał Jana Sebastiana Bacha. Myślę, że w jakimś sensie było to narzeczenie też Benedykta. Wiadomo, że Benedykt bardzo troszczy się o liturgię i te sprawy nie są mu jakoś tak obce. Także no myślę, że w dobie komunizmu jest to możliwe. Nie jest to żadnym. Ja nie widzę w tym żadnej, nie wiem, żadnej zdrożności, że tak powiem. Czy odstępstwo od jakiegokolwiek spraw dogmatycznych.
Następnie. Czy bracia dominikanie wprowadzą choć jedną mszę łacińską w niedzielę za śpiewem gregoriańskim do wiodnowy chorału?
Wielokrotnie i przez ostatnie lata temat powraca na nasze kapituły. Żeby taka msza została wprowadzona, musi, że tak powiem, zapaść decyzja podjęta demokratycznie na kapitule klasztoru naszego, to się odbywa też w tym miejscu. I to kapituła musi zadecydować o czymś takim. Natomiast w życiu dominikańskim jest tak, że liturgia zawsze wywołuje straszliwe emocje. Dlatego i tak myślę, że byłoby w naszej kapitule, do tego przełom na razie nie dopuszcza do żadnych dyskusji liturgicznych. Myślę, że to jest jakaś taka stronność, że tego, żeby się tu po prostu silnie po tymi krzesłami nie porzucali. Temat no na razie się nie zapowiada. Tak odpowiadając na pytanie, jak to na razie się. Aczkolwiek wiem, że bracia podczas adwentu, nie przepraszam, Wielkiego Postu ostatniego, wykonywali w niedzielę mszę gregoriańską. W niedzielę właśnie, części stały gregoriańskie.
Kto właściwie odpowiada za przestrzeganie przytaczonych nakazów, zakazów dotyczących kształtu liturgii?
Nie, znaczy nie, nie, pytania, bo to zależy, to jest bardzo, bardzo takie szerokie pytanie, dlatego że generalnie na takim centralnym polu to odpowiada za to komisja, przepraszam, już nie pamiętam jak ona się nazywa, Watykańska
Kongregacja,
tak. I ona jest głównie za to odpowiedzialna, ale to jest w takiej skali makro, w skali mikro, no biskup. Ordynariusz miejsca, tak to powiedzmy, jest odpowiedzialny za sprawę liturgię swojej diecezji. Proboszcz jest ordynariuszem niższego stopnia, czyli jest ordynariuszem parafii, on odpowiada za te przepisy, wprowadzanie przepisów liturgicznych w parafii, w kościele rektor, jakim jest nasza bazylika. Nie jesteśmy parafią, przeor. Także ordynariusz miejsca odpowiada za te rzeczy. Przepraszam, tak dopełniając, no bo ordynariusz zawsze może komuś zlecić i są na poziomie decyzji komisje liturgiczne. No trzymają jakąś pieczę nad tymi rzeczami.
Czy w czasie komunii poprawne jest wykonywanie utworów ściśle związanych z okresem zmartwychwstania?
Ja myślę, że nie odpowiem na to pytanie wprost, czy częściowo. Na pewno tak w niedzielę. Bo niedziela jest zawsze pamiątką o zmartwychwstaniu. Na pewno tak w niedzielę. Aczkolwiek ja myślę, że to też trzeba doprecyzować, że te śpiewy paschalne to one muszą mieć jakiś taki wydźwięk, taki troszkę bardziej eucharystyczny. Prawda, że no nie wiem. Znaczy my jesteśmy też trochę niestety skażeni tutaj trochę, no też pewnym takim dziedzictwem, które niesiemy przez wieki, że zawsze takie pieśni się śpiewały, pewne określone repertuar naszego kościoła. Dlatego ja myślę, że dla wszystkich z nas byłoby wielkim szokiem, gdybyśmy w okresie Adwentu słyszeli na komunie pieśń Wesołe nam Dzień 19.
No to jest we wprowadzeniu ogólnym do
pieśni. Tak, tak, tylko że to prawda.
To prawda. I Ewangelii.
Tak, to prawda, tylko że mówię, że to mógłbym odpowiedzieć wprost, że tak, tylko że no jednak ten czynnik taki no, pewnego dziedzictwa spuścizny, którą przyjmujemy, w którą wchodzimy, no też jakoś jest ważny. No, to nie jest prosta sprawa. Nie jest prosta sprawa tutaj.
Kolejne pytanie dotyczy również śpiewu podczas komunii. Dlaczego podczas komunii jest śpiew? Pytam dlatego, bo mam problem z tym, aby się skupić na modlitwie po spożyciu komunii.
Śpiew podczas komunii towarzyszy procesji komunijnej. Natomiast ja myślę, że dobrą rzeczą byłoby, gdyby po komunii była chwila ciszy po prostu. Generalnie myślę, że nie trzeba bać się ciszy podczas naszej liturgii. To jest wtedy, myślę, że dobry moment na to, żeby się faktycznie chwilę skupić. Natomiast ja myślę, że to jest też taka, no nie wiem, zaproszenie czy wyzwanie dla tych z nas, którzy mamy problem, żeby się skupić. To jest dokładnie problem z naszym przerwaniem mszy świętej, że nasze uczestnictwo powinno polegać na tym, że my powinniśmy jakoś wchodzić w te teksty, czy w te modlitwy, które są podczas liturgii. Nakłaniać ku nim nasze serce. I jeżeli to jest śpiew komunijny, jest śpiewem, no, załóżmy taka sytuacja, że jest śpiewem dobrym, w sensie odpowiadającym powadze i jakoś odsyłającym do tego, co się dzieje, to myślę, że to też jest jakieś takie wezwanie do tego, żeby nakłaniać ku niemu swoje serce.
Ale chyba, przepraszam, że jest w liturgii taki moment na ciszę po komunii świętej, bo w naszej parafii jest praktykowane, że ksiądz siada na chwilę i wtedy nawet nie nagania organizmów. I to jest nawet tak uczone na liturgii, że śpiew na komunie procesyjny tak, uwielbienia nie musi być, a ta cisza jest zalecana.
To prawda, ale no wiem, że nie wszędzie tak jest.
Ale możliwość jest stworzona do tego.
Następnie. Czasem chór wykonuje bardzo skomplikowane pieśni. Wierni nie są w stanie temu podołać. Oprawa się im podoba, ale nie są już w stanie śpiewać. To trochę stoi na przeszkodzie słowom nie bójcie się śpiewać.
Ja powracam do tego, co mówiłem na początku, że nasze uczestnictwo w mszy niekoniecznie czynne uczestnictwo polega na tym, że zawsze musimy śpiewać. Natomiast tu jeszcze jedna ważna rzecz, bardzo, na którą zwraca uwagę obecny papież, mianowicie, że chór, że może tak, dwie rzeczy. Nie bójmy się również i nie nie pozbawiajmy naszej liturgii ze śpiewów trudnych i śpiewów pięknych, kosztownych. Dlatego, że jeżeli, bo liturgia wymaga takich pięknych śpiewów, kosztownych. Dlaczego mamy ich pozbawiać tych śpiewów? Myślę, że dla podkreślenia tej wagi i godności liturgii te piękne śpiewy powinny być zachowane. Natomiast myślę, że to jest też jakoś poszukiwanie takiego złotego środka, żeby jednak też były takie momenty, żeby ludzie śpiewali. Natomiast Benedykt XVI zwraca uwagę na bardzo piękny taki moment, mianowicie, że chór czy schola, szczególnie w śpiewach wymagających dużego takiego przygotowania, w śpiewach kosztownych, trudnych, śpiewa w imieniu zgromadzenia. I jakby w zastępstwie zgromadzenia. I ta koncepcja zastępstwa jest jedną z kluczowych w ogóle w naszej wierze. Chrystus za nas umarł. To jest do tego odwołanie. Chór śpiewa w imieniu, śpiewa za nas jakby. Nie śpiewa kontra zgromadzenia, ale śpiewa w imieniu. Także ja bym nie pozbawiał liturgii, czy jakbyś też posłuchał, że liturgia wymaga pięknych śpiewów, kosztownych, trudnych. Że nie zawsze naprawdę, nie zawsze wierni muszą śpiewać.
Nawiązanie do ostatniego pytania. Nawiązanie do słów Ojca, że każdy może się nauczyć śpiewu, pytam, czy Ojciec prowadzi szkołę śpiewu, czy przy klasztorze jest prowadzona taka forma nauki śpiewu i jego rozumienia?
Nie prowadzę nauki śpiewu. Nie jest prowadzona, sam uczę się śpiewać. To jest jeden z moich, też tak powiem, przedmiotów na Akademii Muzycznej. Także może kiedyś, ale... A przepraszam, co do tego, no są takie, że tak powiem, plany. A no dobrze, może nie będę o tym mówił, przepraszam. Zupełnie temat bardzo szeroki.
Czy są jakieś śpiewy, które mogą być wykonywane tylko stojąc lub klęcząc?
Alleluja. Znaczy nie za bardzo nie rozumiem pytania, przyznam się. No są śpiewy, podczas których no zawsze jakoś stajemy na znak naszego szacunku czci, no to jest te śpiewy, o których mówiłem. Śpiew na wejście, na śpiew aklamacji przed Ewangelią, Alleluja, a klęcząc. Nie wiem, czy jestem, nie mam tego śpiewu, który śpiewamy klęcząc. To zależy myślę też od prywatnej jakiejś położności, ale raczej na liturgii są określone gesty, postawy, które przybieramy i takiego śpiewu nie ma podczas momentu, kiedy kluczymy.
Co z tak bardzo logicznym kanonem, chorałem u ludzi w Azji, Afryce, gdzie nasza logika nie ma takiego znaczenia? Jaka muzyka tam jest odpowiednia?
Muzyka, która wypływa z kultury tych plemion. Wiadomo, że zupełnie inny wymiar ma dla nas nie wiem, taniec podczas procesji z darami. Takie liturgie nawet w Rzymie bywały. Proszę sobie przypomnieć różne celebracje liturgiczne w Watykanie. Natomiast dla nas to jest obce, dlatego że to jest jakoś obce dla nas, naszej kulturze, naszemu też sprawowaniu Eucharystii. Dla nich nie, także myślę, że dla nich odpowiednie są śpiewy, które jakoś są zakorzenione w ich tradycji, w kulturze. Chorą jest zakorzeniony w tradycji Kościoła Zachodniego bardzo, jakoś głęboko i sięga bardzo dla innych, że po prostu stuleci, także to jest nasze dziedzictwo. I też myślę, że nie ma sensu narzucać oczywiście jakimś plemionom afrykańskim, żeby śpiewało teraz za chorobę. Chociaż to mogło być ciekawe.
Słyszałam, że wierni powinni czynnie włączać się w śpiew części stałych. Jeśli tak, to czy jest wykroczeniem, jeśli są wykonywane jedynie przez chór?
Sobór, konstytucja Sacrosanctum bardzo wyraźnie mówi o tym, że znaczy nie mówi wprost o tym, żeby włączać się w śpiewanie części stałych, mówi o tym, że należy zachować język łaciński, właśnie zachować łacinę właśnie w tych częściach, żeby nie rezygnować ze śpiewanych części stałych po łacinie i żeby no, jakoś wierni znali te części stałe. Także no, ja myślę, że jakoś tak o tym mówi sobór. No, myślę, że dobrze byłoby, gdyby śpiewali wiernie oczywiście, ale no, czasami są takie części stałe, że nie są w stanie się włączyć. Ale to jest, myślę, że śpiew no, jakoś przeznaczony do śpiewu wspólnego przede wszystkim.
Dziękuję. I ostatnie pytanie. Pytanie o książkę. Książkę, którą poleca ojciec do układania śpiewu liturgicznego. Najlepiej, aby było to dwa w jednym, teoria i praktyka, czyli objaśnienia i wybór pieśni z nutami na cały rok liturgiczny.
Nie ma takiej książki. Nie ma takiej książki. Także nie jestem w stanie nic sobie polecić. Troszkę takich informacji na temat doboru pieśni znajduje się to w wprowadzeniu do śpiewnika Exultate Deo. Ja to jest, myślę, że jeden taki oficjalny dokument, jakiś taki oficjalny kościoła. Także to jest, myślę, że jedyny znany, mnie przynajmniej, ja więcej nie znam, taki dokument, który, w którym jest mowa, jakie pieśni i dlaczego też. Jakie pieśni i dlaczego grać, ale to jest naprawdę parę tylko stroniczek. I nie ma tam przykładów. Chociaż jest te później śpiewy pokładane według różnych części, także tam można wybierać.
Jeszcze można zajrzeć do zarostu liturgiki Simki, żeby trochę wyjaśni, po pełnym prowadzeniu do mszał rzymskiego. I przede wszystkim podstawą jest taki mały, cienki mszał dla takich laików jak my, nie księży. Tam są wszystkie antyfony i wszystkie tak. Teksty Ewangelii. To jest podstawa do ułożenia.
Na przykład czymś takim też jest.
To już były wszystkie pytania. Jeszcze ktoś chce zadać pytanie?
Chciałam zapytać jeszcze o chorob gregoriańskich. Czy jest przewidywana jakaś możliwość męczenia się gdzieś? Bo z tego co wiem, to nie ma żadnej jakiejś szkoły, studium czegoś takiego.
No ja myślę, że tak dla nas to taką, jakąś taką możliwością są warsztaty chorału liturgicznego, które gdzie są organizowane. Ostatnio były takie, była edycja takich warsztatów organizowanych przez Ośrodek Liturgiczny w Chorzowie. To był początkiem listopada. Natomiast takie najbliższe warsztaty chorałowe będą w Warszawie, w naszym klasztorze Przykleta. Także ja myślę, że na okazję są takie raczej warsztaty dla takiego, no, dla ogólniejszej liczby osób. No myślę, że no, na pewno wiem, że chorał jest w różnego typu szkołach dla organistów. Takich właśnie studium dla organistów. Także
tam tak, no, ale to trzeba po prostu trzeba już w ogóle studiować, ale
tak,
chodzi do szkoły. Po prostu chodzi o to, czy jak konkretne osoby z parami pytają się dzieci czy młodzież, to gdzieś konkretnie w Krakowie w sumie żaden zakład chyba nie prowadzi niczego.
Takie, szkoły takie...
Jeśli chodzi o szkołę, spotkania takie regularne 2-3 razy w miesiącu. Nie ma chyba czegoś takiego. I czy ewentualnie to dominikanie? No może tyle mówię o tej odmowie, a w sumie nie ma żadnego wyjścia naprzeciw od ludzi, którzy po prostu no, mają dyspozycję do tego i możliwości.
Wiem, że taka inicjatywa jest, będzie, czy już jest taka inicjatywa organizowana przy okazji obchodów tych wielkich uroczystości, które będą miały miejsce w następnym roku, obchodów 750-lecia śmierci świętego Jacka i raz w miesiącu w kościele Matki Bożej Śnieżnej na Grudku, sióstr dominikanów w czwartki będą już pory gregoriańskie. To jest otwarte. Tak, też, też. Ja myślę, że chorobę najlepiej, że tak powiem, chorobę uczyć się w praktyce. Także ja myślę, że takie niż pomysły są bardzo konkretną propozycją. Posłuchajcie ten wzór tego śpiewu. To nie chodzi tyle o jakieś takie ćwiczenie techniczne, ćwiczenie pewnych rzeczy. Ja myślę, że takie uczenie się chorobu w praktyce jest bardzo, bardzo dobre.
Zdecydowanie, chorą trzeba śpiewać. Tak. Trzeba jeszcze wiedzieć też, z czego śpiewać, jeśli się w tę nieśpiewę chce wejść. To jest też druga sprawa.